Niemiecki ksiądz Wolfgang Rothe doniósł do prokuratury na polskiego księdza Dariusza Oko za to, że ten według niego podżegał do nienawiści przeciwko osobom LGBT w kościele katolickim na łamach niemieckiego czasopisma. Sąd w Niemczech skazał polskiego księdza na karę 120 dni aresztu. Księdza Oko pytamy o to, co się dzieje w kościele katolickim, gdzie można powiedzieć, ksiądz księdza wsadza do więzienia. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Monika Chojecka, zapraszam. Witamy serdecznie, czekamy na Wasze komentarze, pytania w tym ciekawym temacie. IPPTV, ten hashtag obowiązuje na Facebooku, na Twitterze. I witam moich gości, pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, również skazany, tylko
nieprawomocnym wyrokiem i polski sąd.
Ale wspólna część krytyka Kościoła katolickiego. Tylko za co innego. Witam serdecznie.
Witam również.
Redaktor Piotr Setkowicz, publicysta działu Historia magazynu Idź Pod Prąd. Witamy również.
Witamy.
No najważniejsze to, że to inżynier po Politechnice Krakowskiej, a to jest bardzo dobry, że tak powiem, start do bycia nauczycielem w Kościele, jak wiecie.
I to też jest część wspólna z pastorem Pawłem Chojeckim.
Tamśmy się poznali. Dokładnie w Cosuju, w Olsztynie. Tam jeszcze lepiej, bo wylądowaliśmy w jednym plutonie.
Kilka historii osobistych. Myślę, że dzisiaj więcej może na ten temat, bo Piotr Setkowicz jest z nami nie tak często. I redaktor Kornelia Chojecka, która rozmawiała z księdzem Oko. Witam cię również.
Witam serdecznie.
Razem poprowadzimy dla Państwa ten odcinek Idź Pod Prąd na żywo. Jeszcze kilka słów o sprawie księdza Oko. Wyrok zapadł pod koniec lipca. Kto go oskarża, czy kto doniósł na księdza Oko do prokuratury? Wolfgang Rothe, niemiecki ksiądz, który działa w obronie środowiska LGBT, jak mówi, i złożył zawiadomienie do prokuratury przeciwko polskiemu księdzu. Chodziło mu o fragment książki polskiego księdza Lawendowa Mafia, który został opublikowany w czasopiśmie niemieckim The Theologisches. Ksiądz Oko napisał o grupie przestępczej działającej w kościele katolickim, której członkowie wykorzystują seksualnie kleryków. I w tym tekście ksiądz Oko użył takich określeń jak kolonia pasożytów i dżuma homoseksualna. Mówił to w stosunku do osób LGBT w kościele. Wasze pierwsze myśli na temat tej całej sprawy i zaraz pokażemy Państwu wywiad z księdzem Oko na naszej antenie. Pastor Paweł Chojecki.
Ja już mówiłem w tej sprawie i tu absolutnie jasno wypowiedziałem się za wolnością słowa, wolnością badań naukowych i tak dalej. Myślę, że tutaj było miejsce na działania naukowe, czyli napisanie jakiejś kontrksiążki, kontrpublikacji, kontrartykułu. Ksiądz Rothe też miał sąd kościelny, przecież mógł nawet do papieża iść i mówić, co robi jego kolega w kapłaństwie. No a występowanie do sądów świeckich, żeby takie spory między księżmi rozstrzygał, jest naganne, jest rzeczywiście wbrew wolności słowa. No cieszę się, że ksiądz Oko skorzystał z zaproszenia naszej telewizji. Mam nadzieję, że zobaczycie ciekawą rozmowę i później naszą dyskusję także w tej sprawie. Zobaczycie też, czym różni się się katolicyzm od protestantyzmu.
No to też jest ciekawy ruch. Można powiedzieć, że w wielu kwestiach stoisz po przeciwnej stronie barykady wobec księdza Oko, a jednak udostępniasz mu ramy, łamy telewizji Idź Pod Prąd.
Tak, tak to jest.
Czy chcielibyście coś dodać, czy już pokażemy naszym widzom wywiad z księdzem Oko?
Ja jeszcze taką mam uwagę, że to, co spotkało księdza Oko, to jest w tej chwili dosyć typowe. Jeżeli ktoś napisze prawdę, to i nie można dyskutować z tym, co napisał merytorycznie, to oskarża się go o coś, co w ogóle nie ma związku ze sprawą. Tutaj mi się przypomina pan Sumliński, który też napisał prawdę, no i miał proces o plagiat, że się tam wzorował bodajże na Raymondzie Chandlerze, z tego co pamiętam, no i że tak nie może być. No i tutaj jest podobna historia, że nie można z tym dyskutować. Czy mówiąc dokładniej, lepiej jest nie dyskutować, bo można by się jeszcze bardziej zamotać, więc znajdujemy jakiś
paragraf.
Niezwiązany paragraf i tym paragrafem.
W łeb.
Tak jest.
Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, można powiedzieć. Kornelia Chojecka.
Ja się cieszę, że w ogóle doszło do tej rozmowy, ale rzeczywiście też po wywiadzie miałam taką refleksję, że tak naprawdę trzeba się zastanowić, o co chodzi z tą wolnością i kto ma mieć tą wolność. Czy każdy ma mieć tą wolność, czy tylko wybrani ludzie i przede wszystkim, gdzie jest ta granica swobody wypowiedzi, ale myślę, że o tym więcej w wywiadzie.
Drodzy Państwo, ksiądz profesor Dariusz Oko w rozmowie z Kornelią Chojecką. Czekamy na Wasze komentarze, lajkujcie, łapki w górę, podawajcie ten program, jeżeli Wam się podoba już teraz i wracamy za chwilę.
Kornelia Chojecka, witam Państwa w telewizji Idź Pod Prąd. Naszym gościem jest ksiądz profesor Dariusz Oko, znany publicysta, profesor filozofii, doktor teologii, kierownik Katedry Filozofii i Kultury na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. Mam nadzieję, że wszystkie tytuły wymieniłam. Witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Panią, witam wszystkich uczestniczących w naszym programie.
Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i zaczynamy od głośnej sprawy z ostatnich tygodni. Pod koniec lipca niemiecki sąd skazał księdza profesora na grzywnę w wysokości prawie 5000 euro lub 120 dni aresztu za podżeganie do nienawiści. Tutaj warto zaznaczyć, że oskarżenie przeciw księdzu złożył inny ksiądz katolicki, Wolfgang Rothe. Pytanie, czy to jest normalne, że w Kościele katolickim to już księża donoszą na siebie nawzajem do państwowego wymiaru sprawiedliwości?
Znaczy to jest poniekąd, można powiedzieć, normalne, w cudzysłowie normalne w chrześcijaństwie, bo Pana Jezusa wydał Judasz, więc jest wieczny Judasz w Kościele, który zdradza, no właśnie donosi do władzy państwowej. I wydaje na więzienie i nawet śmierć. To nic nowego w chrześcijaństwie, tak było od początku. Tylko właśnie, ponieważ mamy mówić o takich przykrych sprawach, też tym księdzu, który nas wydał, bo on wydał do więzienia nie tylko mnie, ale też swojego brata w kapłaństwie Niemca, który jest redaktorem prowadzącym tego czasopisma teologicznego, właściwie najlepszego czasopisma teologicznego w Niemczech. A ten staruszek ma 90 lat, mimo to ma być zawleczony do więzienia na 70 dni. Jego kara finansowa jest wyższa, bo to sąd szacuje według zarobków, to dostał 9100 euro, czyli ja tak między 22 tysiące albo 4 miesiące więzienia, a on 41 tysięcy albo 70 dni więzienia. No to są przykre sprawy, ale tutaj ponieważ ja mam takie powołanie w Kościele, że broniąc go przed wielkim złem, który jest na zewnątrz, ale też wewnątrz niestety, muszę mówić nieraz, żeby ostrzegać, mówić bardzo złe rzeczy o ludziach Kościoła, szczególnie tych najwyżej postawionych, duchownych. To na wielu może działać depromująco, co jest zrozumiałe, ale ja teraz muszę podkreślać, że Ja należę do ludzi, którzy wiedzą najwięcej złych rzeczy o Kościele, ponieważ właściwie 9 lat od publikacji artykułu z papieżem przeciwko homoherezji jestem znany jako właśnie krytyk zła, które jest w Kościele. No ale przez to myślę, że jestem bardziej wiarygodny, bo wcześniej byłem znany jako krytyk zewnętrznego zagrożenia genderyzmu, więc jako taki czołowy w Polsce właściwie, który pierwszy tak poważnie zaczął o tym mówić. Więc jeżeli krytykuję zło w Kościele, no to jestem wiarygodny, bo widać, że staram się bronić ten Kościół przed złem, zewnętrznym i wewnętrznym. I ponieważ przez te artykuły stałem się znany w Polsce i w świecie, to napływa do mnie lawinowo coraz więcej tych informacji negatywnych o Kościele, o duchownych. I to oczywiście no, mogłoby kogoś zasmucać czy załamywać, no mnie przede wszystkim, prawda? Dlatego chciałem podkreślić, że ja jako człowiek, który wie najwięcej, no, jeden z tych, który wie najwięcej złych rzeczy o Kościele, o duchownych, to jestem przekonany, że jednak to jest najlepsze, co mamy. Bo tutaj mamy no, najwspanialsze środki dane od Boga, żeby się rozwijać, żeby wchodzić na szczyty wiary, duchowości, moralności. Jeżeli to bierzemy poważnie, no to możemy wyjść na same szczyty rzeczywiście, tak jak Matka Teresa z Kalkuty, czy święty Maksymilian Maria Kolbe, czy ksiądz Popiełuszko, czy ostatnio rotmistrz Witold Pilecki, który ostatnio odkryłem na nowo, jakby opatrznościowo jest przygotowanie do tego, co mnie czeka, Boże. I myślę, to są najpiękniejsi, najwięksi ludzie naszych czasów, ale no jeżeli my to depczemy, jeżeli prowadzimy podwójne życie, szczególnie jako duchowni, i właściwie żyjemy w grzechach śmiertelnych, w świętokradztwie i codziennie w takim stanie idziemy do rzeczy świętych, do modlitwy, do mszy, do kazań, do spowiedzi, no to jest horror, to moralnie to jest no, straszny upadek i wtedy no, lecimy w dół, no bo co ma nam pomóc, jeżeli depczemy rzeczy najświętsze, depczemy Słowo Boże.
Profesorze, wejdę w słowo. Chciałam zapytać, czy była jakaś reakcja Episkopatu Niemiec na działania księdza Rothe?
No właśnie, nie była, tylko dokończę właśnie, żeby rozumieć też upadek duchowny, o których ja mówię, bo jeżeli my depczemy to, co najświętsze, właśnie Słowo Boże, które tak dla państwa ewangelicznych, ewangelików, protestantów jest ważne, tutaj właśnie mam takie ekumeniczne spotkanie, można powiedzieć, no to tym bardziej zrozumiałe, że lecimy na samo dno i nawet dno przebijamy. To tłumaczy właśnie, żeby rozumieć mechanizm upadków no, niektórych duchownych, no, takich jak Makarik, prawda, ten taki homoseksualny potwór, ale ich jest więcej. Natomiast reakcji nie było i bym raczej nie oczekiwał, bo no to są, bo niestety to trzeba powiedzieć, że ksiądz Rothe to jest raczej taki no jakby wykwit kościoła katolickiego, że to jest jakby taki homoseksualny Luter, który jest twarzą homoseksualizmu kościoła katolickiego. On błogosławi pary homoseksualne, śmieje się w twarz papieżowi, też no on jest znany ze skandalu w 2004 roku w seminarium St. Pölten pod Wiedniem wybuchł wielki skandal homoseksualny, właściwie najbardziej znany w kościele katolickim. Okazało się, że tam no, dochodziło do orgii homoseksualnych z użyciem alkoholu obficie. Znaleziono no, straszne zdjęcia pornograficzne, także pedofilskie, na przykład ze scenami gwałtu chłopca 5-letniego, no horror w komputerze seminaryjnym. Też zostały opublikowane zdjęcia księdza Rothe, jak się całuje z klerykiem. No i też podobne informacje były o rektorze. Oni stanowili taką właśnie parę przełożonych. No to był skandal, o którym pisało wiele prasa z wielu krajów. Także biskup natychmiast go wyrzucił z seminarium razem z tym rektorem i chciał go usunąć z kapłaństwa w ogóle. No ale on uciekł do Monachium i tam jest księdzem takim wikarym. I tam jest właśnie znany jako taki apostoł homoseksualizmu, po prostu taka twarz homoseksualizmu kościoła niemieckiego, a zarazem no, taki druga jego twarz to jest duszpasterstwo whisky. On uwielbia ten alkohol whisky, pisze o nim książki, nawet ma bloga, ma takie zdjęcie jakby no, świętokradcze z kieliszkiem whisky przed ołtarzem, jakby adorował to whisky i organizuje takie no, pseudopielgrzymki do Szkocji, gdzie do centralnych punktów należy nawiedzanie gorzelni. No i degustacja najdroższych, najlepszych gatunków whisky, kupowanie całymi kartonami. No jest tego typu człowiek, ale to jest dobry obraz kościoła niemieckiego. No tak wygląda kościół niemiecki. Ja myślę, że 80% duchownych i się z nim zgadza, i biskupów, tylko może nie tak ostro, gwałtownie by to wyrażali, ale to jest też jako potwierdzenie tej mojej książki Lawendowa Mafia, czyli tych klik homoseksualnych, które niszczą Kościół. To jest taki, no bo on bryluje, on będzie może kardynałem w Monachium, a ja mam iść do więzienia. No, znaczy normalni księża, no w miarę normalni, no grzesznicy, ale normalni powiedzmy, no myślę, nie zasługujący na więzienie. Ksiądz na podstawie donosu oskarżenia księdza Rotę mają iść do więzienia, a ksiądz Rotę będzie na pewno dalej brylował, chyba w nagrodę zostanie kardynałem w Monachium. To jest jakby takie najlepsze potwierdzenie tego, co się dzieje w kościele niemieckim, no jak wielki jest jego upadek. Zresztą, no tutaj można dodać, może ja słowo powiem o tym tle, tylko żeby to wyjaśnić też.
Zaznaczę, bo wcześniej ksiądz profesor nazwał naszą dzisiejszą rozmowę spotkaniem ekumenicznym. Chciałam zapytać, no, zaznaczyć, że po prostu jest to wywiad w telewizji Idź Pod Prąd. Kościół Nowego Przymierza w Lublinie jest założycielem telewizji Idź Pod Prąd, ale na naszej antenie gościmy przedstawicieli różnych wyznań. I chciałam odnieść się do tego, co przed chwilą powiedział ksiądz profesor, że ksiądz Rotę, pomimo tych ujawnionych skandali, nadal jest księdzem katolickim i to on doniósł na księdza profesora do niemieckiego sądu. Ksiądz profesor został skazany. Co to nam mówi o stanie wolności słowa w Niemczech?
No tutaj no wiele mówi, to jest, dlatego wybrałem takie tło na naszą rozmowę, ponieważ w czasie wojny Niemcy, jak wiemy, zamordowali 3 miliony Żydów, 3 miliony Polaków na naszych terenach. Też w samych, na Pomorzu w pierwszych miesiącach wojny 30 tysięcy Polaków, elit polskich. Właśnie to 50% więcej nawet niż w Katyniu. I tutaj w tak zwanej Krwawej Niedzieli w Bydgoszczy wymordowali też wielu księży. To zdjęcie przede mną to są właśnie księża stojących krótko przed rozstrzelaniem. W sumie Niemcy zamordowali w Polsce ponad około 3 tysięcy księży, z czego 2 tysiące w obozach koncentracyjnych. W obozie Dachau pod Monachium było 1900 polskich księży. Połowę z nich zamordowali, a to akurat jest 30 kilometrów od mieszkania księdza Rotę. Ale nie wiem, czy on tam był. Jeździ do Gorzelni raczej niż do Dachau. A tam w Dachau, jak się tam, bo ja tam też właśnie studiowałem w Monachium, tam byłem najdłużej, wchodzi do obozu, to na początku jest takie zdanie, przypomnienie, że kto nie chce pamiętać przeszłości, jest skazany na jej powtórzenie. I tak wygląda, że się to powtarza, bo też na Niemcy moja babcia, dziadek ratowali Żydów w Krakowie. Babcia też dlatego straciła życie. Dziadek go mało co by stracił, bo został się w kocioł niemiecki. I moja matka chrzestna jako dziewczynka była w obozie Auschwitz w baraku Mengele. No to są zbrodnie ponad zbrodniami. Moja mama widziała, jak Niemcy na ulicy mordowali Żydów. No i sama byłaby zamordowana też, gdyby dziadkowi nie udało się wykręcić z tego kotła. I właściwie nie wiemy, żeby jakikolwiek zbrodni spędził chociaż jeden dzień w więzieniu niemieckim. To Niemcy, na Auschwitz było ponad 8 tysięcy SS-manów, SS-manek, kobiet też niestety. I tylko tych, co skazali Niemcy, to by się zmieścili chyba w jednej sali wykładowej, a właściwie wszyscy inni byli bezkarni. Polska prosiła o ekstradycję, nie było mowy, więc to też jest tak, że mówi, że no SS-mani z Auschwitz to są właściwie największy zbrodniarze wszechczasów Europy Środkowej. No i sądy niemieckie zrobiły wszystko, żeby im włos głowy nie spadł, żeby jednego dnia nie spędziły w więzieniu. Natomiast ja mam iść na 4 miesiące do więzienia. To właśnie to pokazuje, co się dzieje w Niemczech, jak ta ich pokuta była powierzchowna, pozorna, obłudna, jak znowu nas traktują, jak chronią swoich największych zbrodniarzy wszechczasów, a księdza polskiego znowu wsadzają do więzienia. I to myślę, no pokazuje nam, jakim znowu zagrożeniem stają się Niemcy dla Europy. Jak są bezwstydni, jak po prostu do zbrodni dodają zbrodnie. I to myślę jest pożytek z tej całej sytuacji, bo paru rzeczy możemy się nauczyć właśnie. To już to widzę, że właśnie no nawet to więzienie, no staram się być gotowy też na więzienie czy śmierć. No dla Chrystusa no trzeba być na wszystko gotowym. Ale jednak jeszcze dopóki żyję, to widzę, że to tak mobilizuje świadomość społeczną bardzo, no bo uświadamia ludziom, jakie wielkie zło narasta w Niemczech i jaka pycha, no bo tam dominuje właśnie nowa ideologia, właśnie takiej mieliśmy trzy ostatnio, socjalizm bolszewicki, socjalizm nacjonalistyczny niemiecki, a teraz mamy socjalizm genderowy i to są bardzo podobne mechanizmy, to był jako filozof.
Tutaj mówimy o sytuacji...
Ten terror jest podobny. To jest terror już po prostu. No.
Mówi mocne słowa ksiądz profesor. Terror w Niemczech, brak wolności słowa. Mamy również reakcję polskiego rządu na skazanie księdza profesora. Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski powiedział, że w Niemczech występują tendencje antywolnościowe w systemie ochrony prawnej. Nakładanie kar za działalność naukową stanowi zagrożenie dla podstawowych wolności i standardów europejskich. I w tym samym czasie trzeba powiedzieć, że protestancki pastor, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, Paweł Chojecki, został skazany w Polsce przez Sąd Okręgowy w Lublinie między innymi za krytykę Kościoła katolickiego, czyli też za słowa. A rząd PiS oburza się na to, co wydarzyło się w Kolonii, na wyrok skazujący dla księdza profesora. I moje pytanie, skąd ta asymetria w postawie rządu PiS?
No, to jest pani ojciec, o ile wiem. Ja nie znam bliżej tej sprawy, a co on powiedział dokładnie? Co powiedział? Za co jest oskarżany? Jakie to są słowa?
No, na przykład powiedział, że jeśli chodzi o objawienia fatimskie, powiedział słowo zjawa i to miało rzekomo obrazić uczucia religijne katolików.
Ale jakie jest akcje oskarżenia? Jakie są jego słowa? Czy to jest akcje oskarżenia?
Tak.
To? A jeszcze coś jeszcze? Przypuszczam, że za to by nie został skazany, tylko za to.
Tu na przykład też komentował doniesienia portalu deon.pl. Zjesz se Jezusika, to pomieszka w tobie góra 15 minut. Jak ktoś szybciej trawi, na przykład jakby jeszcze winem ksiądz zapił, to szybsze trawienie. U księdza to 5 minut mieszka. U jakiegoś bidoka, który się tylko wody napije, mu się soki żołądkowe rozrzedza. Trochę to 15 minut Jezus mieszka. I to było odniesienie do artykułu z portalu deon.pl.
Ale to są słowa pani ojca, to co on powiedział o tym trawieniu?
Tak, on komentował po prostu ten artykuł.
No to wie pani, ja... Ale te słowa były napisane w artykule deonu, czy to pani ojciec powiedział?
To był komentarz do artykułu deon.pl, ale zachęcam do zapoznania się ze sprawą. Mhm.
Ale to on powiedział takie słowa. No to wie pani, no przykro mi, znaczy ja nie wiem, czy to zasługuje, czy to oskarżenie jest, ale to jest no bardzo brutalne sformułowanie, bo wie pani, że dla nas katolików Eucharystia to jest największa świętość, za którą jesteśmy gotowi umrzeć. I myślę, że tak się nie powinno mówić. To osobna sprawa, czy na ile to może, jak to wygląda prawnie, nie jestem prawnikiem, ale ja myślę, że tak się nie powinno mówić, że po prostu też, no jak ja na przykład krytykuję islam, no to nie mówię o programie politycznym, o tym, co nie robią politycznie, ale nie o ich relacji z Bogiem, no bo to jest coś najświętszego, ale to myślę, to zmieniamy, to schodzimy na inne pole,
prawda? Jeszcze tylko, jeśli chodzi o dopytać, czy na przykład za...
Przeciwko takiemu mówieniu stanowczo protestuję, wie pani, bo to jest tak, wie pani, to jest dla nas nawet bardziej bolesne, niż by ktoś ubliżał pani czy pani ojcu i matce. Tego się nie powinno robić.
Ale dopytać księdza profesora, czy za krytykę mszy, za krytykę Eucharystii posyłałby ksiądz profesor ludzi do więzienia?
No, ja raczej nie. Co, raczej to bym tłumaczył, no, wyjaśniał, ale to tak na wyczucie. No, ja nie jestem prawnikiem, ale ja bym starał się tłumaczyć, przekonywać, znaczy wzywać do szacunku. Ale no, nie jestem prawnikiem. To jest taka moja intuicja.
Chciałam tylko zaznaczyć,
no to też, że... groziły nam właśnie na tym tle właśnie zaczynały się wojny religijne, prawda? Wiemy, że takie podziały ostre prowadziły do wojen religijnych w Europie.
Chciałam przywołać tak, na przykład słowa Marcina Lutra o mszy. Msza jest w papiestwie największą i najstraszliwszą obrzydliwością. Także to były słowa w czasie reformacji kilkaset lat temu i krytyka dogmatów katolickich była normalna, a obecnie skazuje się na to protestanckiego duchownego w Polsce. Jeśli chodzi o obrazę...
Wie pani, trzeba dodać, że Marcina Lutra by skazano dzisiaj za wiele spraw, bo on był strasznym antysemitą, on wzywał do mordowania papieży, strasznie brutalny, ale też z taką nienawiścią mówił o Żydach, że Hitler powoływał się na Lutra, Po prostu Luther i Hitler to jest proste powiązanie, bo on z taką nienawiścią mówił o Żydach, że naziści go bardzo chętnie cytowali. Ja widziałem już taką wystawę w Berlinie, wszędzie były jego słowa, gdzie zgromadzono na eksponaty wypowiedzi hitlerowców, nazistów, jak Marcin z nienawiścią mówił o Żydach. No tak nie mówi człowiek Boży, nawet papieże, biskupi jak mieli swoje grzechy, ale Żydów na przykład chronili w XI wieku w czasie krucjat takich wewnętrznych, takich bandyckich krucjat. Czy no, wie pani, co zrobił Luther, jak było powstanie chłopskie, jak mówił panom, żeby ich rżnęli, zabijali. No, no to jest
wejdę,
język
wejdę w słowo,
to
że jest jeśli chodzi akurat o Watykan, to nie może się pochwalić, ponieważ to papież sprzymierzał się z Hitlerem. Ale najpierw jeszcze wróćmy do sprawy wolności słowa, bo ja myślę, że to jest ważna sprawa, żeby postawić granice. Bo na przykład lewicowi aktywiści mogą powiedzieć o wypowiedziach księdza profesora, na przykład na temat homoseksualizmu czy LGBT, że to ich obraża i oni sobie tego nie życzą, żeby takie słowa padały w przestrzeni publicznej. Stąd moje pytanie, gdzie jest obecnie, gdzie powinna być ta granica wolności słowa? Tu szczególnie mówimy, jeśli chodzi o wypowiedzi duchownych, zarówno o sprawie księdza profesora, czy pastora Pawła Chojeckiego. Tak, co powinno być dopuszczalne, a co nie?
Oczywiście, tylko jak już pani wspomniała Lutrze, to ze słów Lutra można by całe książki ułożyć, za które słusznie by powinien iść do więzienia. Ta nienawiść do Żydów, do katolików, to mówienie o chłopach, to trzeba podkreślić, bo tutaj tak próbuje się o tym zapominać.
Luter nie miał prawa krytykować Kościoła katolickiego.
Miał prawo, ale wzywać do mordowania duchownych
ale
nie miał prawa.
Ale mówimy teraz o krytyce Kościoła katolickiego.
I do mordowania chłopów nie miał prawa. Za to by dzisiaj poszedł do więzienia i słusznie by poszedł.
To wróćmy jeszcze do granicy wolności słowa.
Do granicy, więc wie pani, ja właściwie jestem skazany po wymienianiu tych, bo ja mówię o tych zbrodniarzach w Kościele katolickim wśród duchownych, jak kardynał McCurry, który gwałcił chłopców, a mimo to został biskupem i kardynałem, gdzie gwałcił kleryków, są arcyzbrodnie, to jest, ale takich ludzi jest więcej, tworzą szajki, wspierają się i po wymienieniu takich, szeregu takich ludzi, jak oni postępowali, robię takie międzypodsumowanie logicznie wynikające, że tacy ludzie są jak pasożyty w kościele, czy państwo nie wytną tego, co powiedzieliśmy dotąd? No, tak się umawialiśmy, prawda? Żeby to zostało, to co było powiedziane. Mm-hmm. Tak, można na to liczyć, no właśnie.
No, więc wolność słowa jeszcze bić pod prąd.
No właśnie, więc jak... Właśnie chce mnie ekumenizm, ale tylko budowany na prawdzie.
Wracając do tych granic.
Do końca, więc ja właśnie zostałem skazany za dwa sformułowania, że ja mówię, są jak pasożyci, którzy niszczą nosiciela i jak rak. I ksiądz Rotę właśnie tak mnie rozbawił, bo mówił, czy Jezus by tak powiedział, czy powiedziałby pasożyci, czy rak. On chyba już wyparł ze świadomości, że Jezus właśnie o upadłych duchownych, a ja piszę o grupie upadłych duchownych, mówił tak o budnicy wielokrotnie. Mówił też groby pobielane, mordercy prologów, żmije, węże, plemię żmijowe. Jak wy możecie ujść potępienia w piekle? No to mówił 10 razy rzeczy gorsze, a 100 razy niż ja, no bo piekło jest czymś największym. Czyli to trzeba sobie uświadomić, że ksiądz Rotę dzisiaj by też doniósł na Jezusa jak Judasz, taki arcyjudasz. I Jezus dzisiaj w Niemczech zostałby skazany na więzienie, ale też podobnie papież Franciszek, który mówi o homolobby, papież Benedykt, który najwięcej mówił o homoklikach w kościele, czy święty Piotr Damianik, który w XI wieku napisał pierwszą książkę na ten temat. Moja jest druga, właściwie w dziejach kościoła to... Mury Gomory świętego Piotra Damianiego i moja to są takie dwie najbardziej znane, kluczowe książki na temat tego problemu lawendowej mafii w kościele. Także on jest dla mnie patronem, wzorem, ale on napisał to i został uznany za doktora kościoła, czyli jednego z największych, najświętszych ludzi, najmądrzejszych w kościele i był doradcą pięciu papieży. To jest bardzo znaczące. Więc ich też by ksiądz Rotę posadził do więzienia. Natomiast to, że mnie lewicowcy oskarżają, to jest zaszczyt, bo wie pani, ja właściwie mam szansę stać się pierwszym więźniem politycznym Unii Europejskiej. No to czuję się zaszczycony, muszę diabłu mocno przeszkadzać, skoro ma być pierwszy w więzieniu. To widocznie robię coś, co w tym zniszczeniu chrześcijaństwa bardzo przeszkadza. No i staram się być na to gotowy.
Jeszcze zaraz przejdziemy do tego, co dalej, ale chciałam zapytać, no jakby ksiądz profesor wytłumaczył tak komuś na ulicy. No jeden człowiek mówi, a ten ksiądz to przesadza, czy ten pastor przesadza, że za bardzo na przykład krytykuje, czy akurat w przypadku księdza profesora to homoseksualiści, czy w przypadku pastora Chojeckiego krytyka nauki Kościoła katolickiego, ale wciąż powracam do tego pytania, gdzie jest granica, gdzie powinna być ta granica swobody wypowiedzi?
No, szacunek dla innych ludzi, którzy mają inną wiarę i dla ich świętości. Jednak no, przy całym szacunku dla pani ojca, takiego języka nie wolno używać. Dla nas katolików to jest największa świętość. To on mnie niestety przekroczył granicę. Natomiast ja jeżeli no, krytykuję...
Ale co jest tą granicą?
Godność innego człowieka i też świętości, które on wyznaje. Jeżeli no ja mogę się nie zgadzać intelektualnie, mogę uważać, że wierzenia kogoś są nieprawdziwe, no ale z tego powodu nie będę mu przeszkadzał w modlitwie, nie będę się wyśmiewał z jego modlitwy. Ja właśnie w tych podróżach naukowych i pielgrzymkach no odwiedzałem przeróżne świątynie i widziałem, jak tam ludzie szczerze się modlą i myślę, że szczerze spotykają Boga.
Ale Bóg się pastor Chojecki nie wszedł do Kościoła katolickiego i nie zakłócił na przykład mszy, tylko po prostu nadaje własny kanał, prowadzi własną telewizję Idź Pod Prąd, no i słucha go każdy, kto chce. Nikt nikogo nie zmusza do słuchania telewizji Idź Pod Prąd.
No tak, ale no wie pani, gdyby ktoś pani ubliżał panu ojcu w swoim jakimś innym prywatnym kanale, to by też pani tego nie chciała, prawda? By powiedziała, że to podjudza do ataku na pańską, pani rodzinę. Ale myślę, że to jest no, inny wątek. Ja rozumiem, że to jest pani no, osobisty interes, że przy okazji tutaj tej sprawy chcę to łączyć z sprawą pani ojca. No ale ten mój wątek już jest tak bogaty, że nie chciałbym tego mieszać. No. Znaczy granica, ja myślę, przede wszystkim godność człowieka, ale szczególnie bym podkreślał świętość spotkania człowieka z Bogiem, bo ja mogę uważać za jakieś wierzenia za nieprawdziwe, czy nawet absurdalne, śmieszne, ale jeżeli człowiek, obojętnie jakiej religii, czy nawet ateista, jak i w swoich przejściach duchowych, no stara się wznieść jak najwyżej, no to dokonuje na największego i świętego wysiłku duchowego, to on no chce spotkać się z jakąś różnie rozumianą osobą, czy siłą. I myślę, że nieraz ją spotyka, czy Boga, nawet może bardziej niż ja.
Księże profesorze, powiedział ksiądz o szacunku.
Świętość, więc dwie rzeczy. Przede wszystkim bym podkreślał godność osoby ludzkiej i świętość jej spotkania z Bogiem. Nawet jeżeli to jest w takiej otoczce, jeżeli poznawczo poglądy, które ta osoba ma, mogą być nieprawdziwe czy absurdalne. Ja tak uważam, ale z kolei ja się mogę mylić, prawda? Ale sam fakt aktu modlitwy jest sam sobie święty, nienaruszalny i tego nie powinienem naruszać, nie powinienem z tego kpić. Szczególnie jak to dla danej osoby jest najświętsze. Więc to tutaj jest granica, bym podkreślał.
To jest zdanie księdza profesora, że nie powinno się tak mówić, nie powinno się może krytykować, ale pytanie, czy za słowa powinno się wsadzać do więzienia? I tu kolejne moje pytanie. Chciałam zapytać księdza profesora, jak pan widzi przyszłość Polski, przyszłość Europy, jeśli chodzi o wolność słowa w najbliższych latach?
No właśnie, wie pani, no pani, państwo też na pewno cierpią. Tutaj jesteśmy sojusznikami, bo jesteśmy zagrożeni przez ten socjalizm genderowy, no, który podobnie działa jak socjalizm bolszewicki czy nacjonalistyczny. To znaczy nie cierpi żadnego zdania odmiennego. Oni po prostu są totalitarystami. Oni chcą mieć całkowitą władzę nad naszymi duszami, umysłami. I wcześniej za różnicę wobec nich to dostawało się kule w łeb. A dzisiaj no, ma się być unicestwionym medialnie, przynajmniej publicznie. A nawet już wsadzają do więzienia. Więc wie pani, w moim przypadku nie chodzi tylko o mnie, ale też o panią i o pani ojca, o państwa kanał. Bo o ile państwo będą no, sprzeciwiać się, a zapewne się sprzeciwiają, bo no, nie jestem tu zorientowany, ale przypuszczam, że w sprawach gender chyba mają państwo podobne poglądy jak Kościół katolicki i ja, to chodzi o całą... Proszę?
Nie jak papież Franciszek.
Papież Franciszek ma takie, tak to głosi zasadniczo, co jest w katechizmie. Tylko
to jest temat na oddzielną dyskusję.
No tak, ale Ale to trzeba wiedzieć, że jesteśmy o tyle też sojusznikami, że tu jest, to nie tylko chodzi o mnie, ale chodzi o wolność słowa w całej Europie, bo jeżeli ja zostanę skazany, jeżeli my ten przegramy, także wydawca, no to inni mają się bać, wydawać takie teksty, mówić cokolwiek. No chodzi po prostu o terror polityczny. Chcą nam zamknąć usta, państwu też. I dlatego trzeba się wspólnie bronić. I akurat ten mój proces, no szczególnie w Polsce, w wschodniej Europie, pokazuje, jak bardzo ten totalitaryzm genderowy jest podobny do totalitaryzmu bolszewickiego, jak bardzo oni nie cierpią sprzeciwu. A ja, jeżeli krytykuję te ideologie, to raczej nigdy nie krytykuję konkretnych osób, ja podaję dane naukowe, no, na temat chociażby chorób, jakie trapią homoseksualistów, jakości ich związków. To są dane naukowe. Oczywiście oni by często, tego typu ludzie, ideolodzy, by mnie unicestwili medialnie. No ale jakoś boją się dyskusji. Jak zapraszam na dyskusję, oni uciekają właśnie. To jest też ksiądz Rotte, który mnie zamyka w więzieniu. Normalnie w nauce, jeżeli z kimś się nie zgadzam, to piszę artykuł naukowy. Tak się rozwija nauka. Ja podałem teorię tłumaczącą znane fakty. Pewne znane fakty w Kościele katolickim tłumaczę pewną teorią, prawda, działaniem zasadniczo lawendowej mafii jako zasadniczej przyczyny. Więc trzeba podać inną teorię, lepszą, dyskutujmy.
Oczywiście też jesteśmy za dyskusją. Jeśli wracając krótko do sprawy pastora Chojeckiego, on krytykował Kościół katolicki, a nie obrażał katolików, tak jak wcześniej ksiądz profesor powiedział. Chciałam zapytać...
Ale z całym szacunkiem, bo pani mówiła, pani poszerza, zmienia temat, bo my mieliśmy mówić o mojej sprawie, a pani, no rozumiem, ciągle wplata wątek
tak,
pani ojca.
Ale tak jak ksiądz profesor
pani
powiedział...
Zrobię cudowne ambicje na ten temat.
Są to również procesy duchownych za słowa, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. I następne moje pytanie, co możemy konkretnie robić, żeby bronić wolności, swobody wypowiedzi jeszcze w krajach europejskich?
No to, co robimy teraz, to nagłaśniać te przypadki, kiedy właśnie łamie się wolność człowieka, godność, wolność słowa, wolność religijną. Bo ja mówię, no nie tylko jako naukowiec, mówię jako człowiek oburzony tym, co się dzieje. Mówię też jak ksiądz, jak, no trochę jak prorok, no z oburzeniem, że tego rodzaju duchowni zamieniają Kościół, coś najświętszego, no jakieś piekło, Sodomę, Gomorę. To, co mamy najlepsze, najświętsze, wspólnotę chrześcijan, oni niszczą takim postępowaniem. I o tym trzeba mówić i też oczywiście przede wszystkim różnica, jakie są między chrześcijanami, to powinniśmy tutaj jednoczyć wysiłki, bo my jesteśmy podobnie zagrożeni. W Niemczech akurat bardzo podobny proces ma pastor protestancki Olaf Letz z Bremen, który też dostał podobną karę jak ja i też toczy się proces przeciwko niemu. Więc dwóch księży, profesorów katolickich i pastor protestancki. To akurat na pewno szczególnie droga pani osoba, ale też ateista.
Mówiliśmy również, jesteśmy w kontakcie. Także widać, że ta sprawa dotyczy no, przedstawicieli różnych wyznań. Co ksiądz profesor...
Kuchera, tak. Biolog, genetyk niemiecki, znakomity.
Co ksiądz profesor zamierza zrobić w sprawie swojego wyroku? Co dalej?
No zamierzam bronić się do końca. Znaczy, jako jednostka bym nie miał szans, bo... Tam godzina pracy adwokata w Niemczech to jest 300 euro przynajmniej. No to kogo na to stać? Tam już pierwszy rachunek z kancelarii to jest 7,5 tysiąca euro. No to ja nie sobie pewnie liczyli, że no, Polaka nie będzie stać się tam bronić, ale to na szczęście Ordo Iuris przejęło tą obronę. Złożono apelację, protest. Więc idziemy do pierwszej instancji, bo to była taka instancja wstępna, bezprocesowa. I mamy zamiar bronić swoich racji. No tak jak Pan Jezus bronił się przed sądem, my chcemy się bronić, bo no bo głęboko się nie zgadzamy z tym wyrokiem, z jego uzasadnieniem. Zresztą tam nie podano, jaką grupę ja obraziłem, bo to jest trochę tak... Ja przecież wiadomo, że krytykuję pewną grupę właściwie przestępczą w Kościele, a mnie się oskarża, że ja niejako obrażam wszystkich. No tak jakby ktoś, prawnik, który krytykuje mafię sycylijską, był oskarżony przez sąd w Mediolanie, że obraża wszystkich Sycylijczyków albo wszystkich Włochów. To jest tego typu rozumowanie. Więc zamierzamy się bronić, bo powtarzam, to nie chodzi o mnie, to chodzi także o panią, o wszystkich chrześcijan, w ogóle o wszystkich ludzi, którzy nie są zwolennikami gender, nie są lewicowcami tak skrajnymi.
Na tym polega właśnie wolność, że każdy jest równy wobec prawa i każdy ma prawo wypowiadać swoje poglądy. Szczególnie warto walczyć o wolność dla tych, z którymi się nie zgadzamy. Chciałam jeszcze na koniec...
Ja bym tego zupełnie... Każdy może się wypowiadać, ale jak w pewnych granicach, mówię, tymi granicami jest godność człowieka i szczególnie godność jego kontaktu z Bogiem. A tutaj no, ta pani pokazała stronę, petycja Brońmy księdza Okot, organizuje Ordo Iuris, tam już podpisało to ponad 33 tysiące osób. To, no, to też znaczy wiele. I po prostu no, brońmy się. Jakby państwo się znaleźli w takiej, pani się znalazła w takiej sytuacji, to już będę podpisywał w pani obronie.
No, w takiej sytuacji znalazł się mój ojciec, pastor Paweł Chojecki.
Ale myślę, że to jest trochę inna sprawa jednak.
Życzymy powodzenia w walce z niemieckim wymiarem sprawiedliwości i zapraszamy też może na następną dyskusję z pastorem Pawłem Chojeckim iść pod prąd. Jeszcze chciałam na koniec zapytać, czy polski...
Proszę bardzo.
Czy polski episkopat wypowiedział się w pana sprawie, czy w księdza sprawie, czy ksiądz otrzymał jakieś może wsparcie ze strony polskiego episkopatu?
No tak, wie pani, nieoficjalnie to tak, no tutaj w taką wojnę zwykle biskupi nie chcą się angażować, ale wiem, że no, zdecydowana większość biskupów duchownych ma takie poglądy jak ja raczej, nie jak ksiądz Rote. Nawet jeden biskup, taki no, jeden z najlepszych, powiedział, że ja wygram tą sprawę, ja wygram jak męczennik. Także to jest jednoznaczne poparcie. Oczywiście tacy duchowni, no typu biskupi jak Pec, czy Wesołowski, czy ksiądz Haramza, to by mnie zadusili, ale takich jest mniejszość na szczęście. No tak, ci co są za granicy bardziej są swobodni, no bo tutaj, no więc w przyszłym tygodniu będzie znana taka wypowiedź kardynała jednego, który bardzo chwali to, co robię. No też jest taka wypowiedź biskupa polskiego z Ukrainy, z Witrowicza. Czy też no, arcybiskup Orosz Słowak mnie bardzo popiera, napisał wstęp do mojej książki Lawendowa Mafia. Czy też taką recenzję popierającą właśnie z tego powodu tego wroku też przyspieszył napisanie i napisał Władimir Palko, który napisał książkę Lwy nadchodzą właśnie o tym terrorze, który czeka chrześcijan w Europie.
Ale ze strony polskiego episkopatu oficjalnego stanowiska było, jak rozumiem.
Oficjalnie, nie, znaczy tak nieoficjalnie docierają mnie sygnały, ale no... Biskupi mają 1000 spraw na głowie, po co im jeszcze jedne takie zmagania? No.
To jest arcybiskup, na przykład arcybiskup Jędraszewski, czy w sprawie księdza profesora. Pytanie, które krąży mi po głowie w tej naszej rozmowie. Właśnie ksiądz profesor powiedział, że ksiądz no, jest typowy dla kościoła katolickiego w Niemczech. Pytanie, czy dobre drzewo, tak jak rozumiem, ksiądz profesor nie ma o kościele katolickim. Czy dobre drzewo może rodzić takie złe owoce?
No wie pani, no może. No, dobre drzewo apostołów urodziło Judasza, więc tego się nie da wykluczyć, że niektóre owoce zgniją. No, to jest zresztą, no tak nawiasem, jak już pani tak krytykuje, to jednak Hitler miał o wiele większe poparcie w państwach, w rejonach protestanckich. Gdyby nie było reformacji, to pewnie nie byłoby też Hitlera, bo on by nie wygrał głosami katolików. Katolicy o wiele lepiej czuli, kim on jest i się przeciwstawiali. W Dachau było o wiele mniej pastorów protestanckich niż katolickich księży. Oni stawiali o wiele mniejszy opór niż księża katolicy. Chociaż było dwa razy więcej protestantów. No, dlaczego? Bo protestanci odcinając się od Rzymu podpadli pod władzę państwa. Są bardziej zależni zresztą od państwa i dlatego jak państwo im coś każe, to tej wykonują. I to jest też problem kościoła niemieckiego, który się robi taki protestancki. Ja miałem taką większą wypowiedź o homoherezji w kościele katolickim na PH24. No tutaj problem polega w dużym stopniu, że to jest kościół najbogatszy w świecie, ale też taki zeświadczały, taki urzędowy. Kardynał Marx mówił, że oni nie są filią Rzymu i to powiedział prawdę, bo oni są filią Berlina raczej w wielu sprawach. I po prostu... Dlatego to nie jest ważne, co mówi Pan Jezus, papież, ważne, co mówi kanclerz niemiecki, co mówi Hegel. Właśnie to jest taki, też można powiedzieć, kościół heglowski, bo Hegel mówił, że on jest najmądrzejszy w świecie, jak on myśli, to Bóg myśli i że wszyscy po drodze to byli stopnie do jego mądrości, także Pan Jezus. Pan Jezus to jest tylko wstęp do mądrości Hegla. No i to jest straszna pycha, taka no szatańska już, ale trochę można powiedzieć, że kościół niemiecki tak myśli, że on jest mądrzejszy od Pana Jezusa i robi co chce. No,
trzeba jednak zaznaczyć, że sam Hitler był katolikiem, ale myślę, że tutaj na razie
postawimy... No tak, ale wygrał poparcie protestantów. To trzeba pamiętać, że to są mapy, miał o wiele większe poparcie wśród protestantów niż wśród katolików.
Ale dzięki Mussoliniemu, który był sojusznikiem Hitlera, Kościół katolicki dostał Watykan. Postawmy tutaj kropkę. Ja zostawię naszych widzów z pytaniem, kto jest głową Kościoła, żeby sami przekonali się, sprawdzili w Biblii, czy papież, czy Jezus Chrystus. Myślę, że to wiele nam wyjaśni. Bardzo dziękuję za ciekawą dyskusję.
Mamy Piotra, to jest, widzę, że wchodzimy na dyskusje teologiczne.
Tak, to może następnym razem Bić pod prąd. No, dziękuję za rozmowę.
Proszę uporządkować wątki, bo ja myślałem, że będziemy mówić o tym, a tutaj pani już chodzi na dyskusje takie teologiczne, no międzykonfesyjne i też sprawa pana ojca, rozumiem, ale to proszę, chętnie będę z państwem rozmawiał, tylko w większym porządku. Ustalmy temat, jak się trzymamy.
Naszym gościem był ksiądz profesor Dariusz Oko. Dziękuję.
Dziękuję pani, pozdrawiam pani ojca i wszystkich, którzy uczestniczą w naszym programie. Szczęść Boże wszystkim.
Do zobaczenia.
Ale było.
Dziękujemy serdecznie za tą rozmowę. Tylko jednej rzeczy nie rozumiem. Jest jakaś niekonsekwencja w rozumowaniu księdza Oko. Pozwolę sobie na taki odredakcyjny komentarz. Dlaczego? On, według niego, może mówić o innych ludziach pasożyty, czy mafia i tak dalej, a protestancki pastor nie może omawiać tekstu katolickiego portalu na temat nielogicznego według niego, czy niebiblijnego, niebiblijnej hostii, czy
transsubstancjacji.
Sakramentu transsubstancjacji.
Tak jak w Telesforze było.
I to jest jego zdaniem, no można powiedzieć, to nie powinno mieć miejsca. I do ciebie pytanie, pastor Paweł Chojecki, dlaczego twoim zdaniem ty masz większą jakby wolność słowa, czy ty chcesz większej wolności słowa dla księdza Oko, a on dla ciebie już nie bardzo. Dlaczego ty bronisz księdza Oko, bronisz na przykład posłanki Schering-Wielgus nawet, że no, może krytykować swój kościół, a on już ciebie nie broni?
Bo moje rozumienie wolności opiera się na Biblii. Jego rozumienie wolności opiera się na czym innym, bo na pewno nie jest to biblijne rozumienie wolności. Jaka jest pojmowanie czy źródło przekonań na temat wolności księdza Oko, to może kiedyś jeszcze podyskutujemy. Ja tylko chcę pokazać, że Bóg człowiekowi dał nawet wolność do grzechu, wolność do wyboru potępienia swojego. Także wolność słowa jest tylko jakimś drobną namiastką, czy drobnym aspektem tej wolności, którą Bóg nam dał. Oczywiście wolność łączy się z odpowiedzialnością i ja się zgadzam, że wolność słowa ma swoje ograniczenia.
Zapytałam w zasadzie kilka razy księdza profesora Oko o konkretną granicę i tutaj padły takie słowa jak godność czy szacunek, godność również świętości, kontaktu z Bogiem, ale w zasadzie no, trudno mi to jakoś zastosować tak w praktyce, bo ktoś mógłby powiedzieć, że no, to ksiądz Oko naruszył godność na przykład tej mafii lawendowej w Kościele katolickim.
Oczywiście ksiądz Oko tutaj zaprezentował jakieś bardzo nieostre terminy, bo godność, świętość, spotkanie z Bogiem, no to nie są tematy, którymi się powinien sąd świecki zajmować. Także myślę, że tutaj ksiądz Oko próbował jak gdyby dobrać te definicje do tego, żeby pasowało, że ja jednak nie powinienem mieć tej wolności. Chociaż na przykład używał przykładu Jezusa, który na nauczycieli religijnych, na przedstawicieli religii żydowskiej tamtych czasów mówił bardzo ostre słowa i to bierze jako obronę siebie, a już na przykład nie jako obronę mojego prawa do krytykowania bzdur, które przywódcy katolicy ludziom wciskają i zabobonów, w które katolicy wierzą. Także jest tutaj ewidentnie no, element mentalności Kalego, no ale cóż poradzę. Widzicie, Ja jasno stanąłem za wolnością słowa dla księdza Oko. Ja zaprosiłem go do programu. Zobaczcie, jak ksiądz Oko się bał, że będziemy tu go ciąć, czy patroszyć, czy tam nie wiem co jeszcze. No widzieliście cały program. A zobaczcie, jak telewizja rządowa, czy jak telewizje katolickie traktują nas. Albo w ogóle nie zapraszają, tylko na przykład jest mój proces, a zapraszają hejterów przeróżnych, a mnie w ogóle. A jak tylko o nas, to źle, nie? Telewizja rządowa nazywa nas sektą katolicka, no przecież nie muzułmańska chyba, nie?
Nie jest naruszenie godności.
Ten Pereira to chyba katolik jest, księże Oko, i to on tam decyduje, a ten, no, ten Kurski to jest taki wielki katolik, on kocha, wiecie, katolickie śluby, ma już dwa na koncie, a to nie jest jeszcze jego ostatnie słowo. Jeśli chodzi o pojmowanie tej obrazy uczuć religijnych, to nie wiem, czy możemy jeszcze doprosić do nas Fertka Kiepskiego. Czy możemy na dosłownie kilkadziesiąt sekund pokazać katolickie pojmowanie wolności religijnej w Polsce?
Dzień dobry. My jesteśmy z Rady Parafialnej.
Proszę bardzo, który albumik pani chcą? Pierwszy czy drugi?
Ani pierwszy, ani drugi, ani trzeci. Pan obraża uczucia religijne Polaków, proszę pana.
Gdzie ja obraża?
W piosence. Furmana Kapłana, proszę pana.
Ale ciebie ja sam obrażam, co pan?
No, pan złośliwie komentuje zakup nowego samochodu dla naszego proboszcza. Właśnie. A ja się zapytuję, proszę pana, że niby co? Że według pana ksiądz w Polsce niby czym ma jeździć? Wielbłądem?
Ale zaraz, ja że jest artystą i se śpiewam, co widzę i co czuję, no i robię se, co chcę, no co?
No to uważaj pan, żebyś pan wkrótce nie zrobił pod siebie. Śpiewak zasrany.
Miejmy nadzieję, że tym cytatem nie obraziliśmy uczuć religijnych. No, nie wiem, czy...
Ale ja wam później jeszcze pokażę tych pokrzywdzonych katolików, którzy na mnie donieśli do prokuratury. To zobaczycie normalnie, że to jest, że tak powiem, słowo z tej scenki rodzajowej z Kiepski.
Jest rzeczywiście podobieństwo. Redaktor Piotr Szytkowicz.
No jeszcze jeżeli bym tak chciał wycisnąć, tak próbuję wycisnąć esencję z tej wypowiedzi księdza Oko i wydaje mi się, że to można powiedzieć tak. Świętości nikomu szargać nie wolno, a o tym, co jest świętością, decydujemy my.
Ale my to kto?
Urząd Nauczycielski Kościoła.
Dobrze, ale to co ma w takim razie do Urzędu Nauczycielskiego Kościoła polski sąd, czy polska prokuratura? Przecież to są... organa władzy państwowej, no świeckiej, rzekomo. No,
ale są to katolicy, którzy obowiązani są okazywać uległość swoim pasterzom.
Czyli tutaj mamy dwuwładzę, można powiedzieć. Czy to wygląda na dwuwładzę?
Sędzia ma okazywać uległość pasterzom katolickim. Sędzia z orłem w koronie. No już to nieźle i prokurator też. Ja tylko,
reportaż.
Jeśli mogę słówko, bo... ksiądz się tu powołuje na swoje świętości, no a ja chciałem się powołać na słowo Jezusa. Tematem tu naszej rozmowy była msza katolicka. No oczywiście to, co mówi Luter, się nie podoba. To, co mówię ja, komentując zresztą katolicki, jezuicki portal, bo przecież to zobaczcie sobie, sami sprawdźcie, żeby nie było. To Deon.pl mówił, ile Jezus po spożyciu go przebywa w człowieku. Nie?
Ja... Można więc powiedzieć, że po spożyciu komunii ta fizyczna obecność Jezusa trwa w nas od 10 do 15 minut, bo tyle mniej więcej trwa proces jej trawienia. Katolicki, jezuicki portal Deon.pl. No i twoja
interpretacja. Czyli kiedy ja to w sposób żartobliwy przedstawiam, to ja za to mam paragraf. I ksiądz Oko myli się, mówiąc, że za słowo zjawa ja nie jestem sądzony. Owszem, jestem. Tu jest wypowiedź, zobaczcie sobie, księdza. No, przepraszam, nie księdza, ale to mi się niestety tak kojarzy. On też po kulu tego sędziego, który mnie sądził. I właśnie za to użycie tego słowa zjawa do tego kogo czy czegoś, co się objawiło w Fatimie, ja mam zarzuty obrazy Matki Boskiej i uczuć religijnych. A ja się pytam, no to jak ja mam to nazwać? No bo jak ja nie wierzę, że to są prawdziwe objawienia, no to jak ja mam to nie wiem, może są tu jakąś instrukcję nazywania
możemy
objawień
fascyńskich. Możemy pokazać fragment wypowiedzi sędziego Klimkowskiego, bo ksiądz profesor Dariusz Oko no tak nie wierzył, że za takie słowa można skazać, a jednak.
W dalszym części też kwestia deprecjonowania kultu Maryi jako Matki Boga w religii katolickiej. To rzeczywiście jest to kolejny element wskazujący na naruszenie norm prawnych określonych w artykule 196.
Tak, no i w pisemnym uzasadnieniu to wszystko jest na naszej stronie, możecie sobie sprawdzić. Właśnie to jest kardynalny argument i prokuratury, i biegłej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pani profesor Przybył-Sadowskiej i sędziego Klimkowskiego, tak?
Tak.
W tym całym procesie oskarżania mnie i wyroku, że w tym kulcie maryjnym to, że ja nazwałem tego kogoś, to coś, co się w Fatimie objawiło zjawą, to jest moje przestępstwo. To sobie sprawdźcie. No jak ksiądz nie wierzy oko, no to niech ksiądz naukowo przebada. A teraz obiecałem odwołanie się już nie do Lutra, tylko do samego Słowa Bożego. Zobaczcie list do Hebrajczyków, 10 rozdział. Katolicka msza jest ofiarą za grzechy. A co mówi Słowo Boże? Po śmierci Jezusa na krzyżu nie ma już żadnej ofiary za grzechy. Jezus zapłacił doskonale. Każdy, kto dziś mówi, że składa ofiarę za grzechy, bluźni przeciwko ofierze Jezusa Chrystusa raz na zawsze złożonej za nasze grzechy na krzyżu Golgoty. Dzisiaj żywy Chrystus, nie przez księdza, nie przez Eucharystię, sam stoi u drzwi twojego serca, chce wejść, dać ci życie wieczne, chce cię zbawić ze skary za wszystkie twoje grzechy. To jest chrześcijańska Ewangelia, a to, co słyszeliście, co słyszycie codziennie w kościołach, to jest zabobon sprzeczny Biblii. I co? Księże, mogę tak mówić, czy nie mogę?
No właśnie, czyli można powiedzieć, że to, co codziennie księża katolicy wykonują przed ołtarzem, to obraża z kolei twoje uczucia.
Każdego biblijnego chrześcijanina, każdego, kto zrozumiał i przyjął Jezusa Chrystusa, żywego, nieopłatkowego, obraża katolicka msza każdego dnia.
Złożysz pozew, ale czy doniesiesz do prokuratury na
absolutnie, na katolicką mszę nie zamierzam. Niech sobie ksiądz oko odprawia. Ale niech pamięta, że Bóg go za to rozliczy. Nie świecki sąd.
Drodzy Państwo, a teraz reportaż pod tytułem Wiarygodność i spontaniczność oskarżycieli pastora Pawła Chojeckiego. Ciekawe, czy rzeczywiście znajdziecie te podobieństwa. Była kiedyś taka zagadka. Znajdź różnicę. Pokazywaliśmy hejterów Fartka Kiepskiego, a teraz hejterzy współcześni.
Sędzia Andrzej Klimkowski, uzasadniając wyrok na pastora Pawła Chojeckiego, stwierdził, że świadkowie oskarżenia byli spontaniczni i szczerzy. W uzasadnieniu czytamy: osoby te szczerze, logicznie i konsekwentnie przedstawiły, które słowa oskarżonego w szczególności odebrały jako najbardziej dotkliwe i obraźliwe dla ich uczuć religijnych. Zeznania wszystkich świadków dotyczyły sfery uczuciowej, nie mającej przełożenia materialnego. Sąd uznał je za spontaniczne, szczere i spójne, dlatego w pełni obdarzył je wiarą. Zobaczmy, jak spontaniczni i godni zaufania są oskarżyciele. Paweł Bieganowski napisał o Kościele Nowego Przymierza i pastorze Chojeckim. Wiem, że to, co robię, jest grzechem, ale brnę w to. Usłyszałem od nich o Ewangelii, ale odrzuciłem to i wybrałem grzech. Oglądam porno i tak dalej. Ten sam człowiek rozwieszał oszczercze plakaty o jednym z członków Kościoła Nowego Przymierza, sierżancie policji. Bieganowski stanął za to przed sądem, przeprosił i zapłacił zadośćuczynienie. Radosław Patlewicz, zeznając przed sądem, odznaczył się wypowiedziami antysemickimi.
Uważam, że jest to baptyzm syjonistyczny. Syjonizm jest to ideologia, która dąży do utworzenia państwa Izrael. I ta ideologia jest popierana przez Pawła Chojeckiego.
Patlewicz jest też autorem antysemickiej książki Mord rytualny w Rzeszowie. W mowie końcowej Patlewicz wyraził nadzieję na nawrócenie Pawła Chojeckiego, ponieważ według Patlewicza chodzi tu o duszę.
Dlatego wyrażam nadzieję, że jakikolwiek byłby wyrok w tej sprawie, mimo wszystko doprowadzi on do opamiętania się oskarżonego, bo tu nie tylko o jego ciało, ale i o duszę chodzi. Jako katolik wierzę, że żaden człowiek, także oskarżony Paweł Chojecki, nie jest z natury zły, że może się opamiętać i nawrócić.
Grzegorz Wysok nawoływał w sieci do przemocy wobec pastora Chojeckiego. Pisał m.in. Ta morda prosi się o cegłę i chyba mu wkrótce jebnę w zęby. Zeznając przed sądem, przyznał, że może mu grozić odpowiedzialność karna.
Proszę pana, a na Facebooku pod jakim takim nazwą pan występuje?
Odmawiam odpowiedzi na to pytanie, gdyż może narazić mnie na niebezpieczeństwo odpowiedzialności
karnej. A za co odpowiedzialność?
Odmawiam odpowiedzi na to pytanie z tego samego powodu.
Grzegorz Wysok kilka lat temu sam został uznany przez sąd za winnego publicznego znieważenia narodu żydowskiego. Elżbieta Kowalska, kolejna z oskarżających, obrażała obecnych na procesie członków kościoła oraz adwokata.
Żadna dorosła osoba nie pracuje, a ten wasz mecenasik do pracy każe uczciwym ludziom iść, pasożyty.
To był materiał redaktora Cezarego Kłosowicza. Bardzo dziękujemy. Myślę, że słuchając wypowiedzi hejterów i oskarżycieli pastora Pawła Chojeckiego, no sami państwo się zastanawiają, kto właściwie powinien mieć proces. Jeszcze komentarz do tego, Piotr Setkowicz.
No jeszcze chciałem zauważyć taką pewną jedność między tym, co mówi ksiądz Oko, tym, co mówi ksiądz Klimkowski i tym, co
ksiądz
mówią...
Klimkowski już został wyświęcony na...
Sędzia został Klimkowski oraz oskarżyciele posiłkowi. No, ksiądz Oko powiedział, że gdyby się zetknął z takim człowiekiem, który nie uznawałby tych katolickich świętości, no to by się starał tłumaczyć. No i tutaj mi się przypomina takie spostrzeżenie opozycjonisty rosyjskiego Włodzimierza Wysockiego, który swoje doświadczenia z rozmów z przekonanymi komunistami tak właśnie streścił, że kiedy ich pytał, co trzeba zrobić w komunizmie z ludźmi, którzy komunizmu nie akceptują, którzy go nie uznają, no to zawsze słyszał wychować ich. No i to ten proces wychowawczy ma swoje kolejne etapy. No najpierw się tłumaczy, a jak słowa nie docierają, no to jak to się mówi, kto nie słucha ojca matki, ten słucha psiej skóry. Także ta presja coraz bardziej rośnie i ten proces kolejne etapy tego procesu wychowawczego to jest właśnie już proces sądowy, gdzie sędzia Klimkowski wyraził tą nadzieję, że podsądny się opamięta, czyli ten proces wychowawczy odniesie skutek. No a oskarżyciele posiłkowi już są na kolejnych etapach tego procesu, już rozmyślają o cegłach i tym podobnych.
Ale
tym
bardziej twierdzą, że troszczą się o duszę pastora Pawła Chojeckiego.
No to jak się paliło na stosach, to też dla dobra duszy tak jest, tego tak jest, palonego.
To jest samo.
Po
prostu ta droga prowadzi tylko w jedną stronę. Jeżeli już ktoś okazał tą swoją nieuległość, no to ten proces wychowawczy musiał zostać doprowadzony do końca, czy w naszych czasach zostanie, no to się okaże, ale to jest droga tylko w jedną stronę. Instytucja się nie cofa.
No właśnie, ksiądz Oko mówił, że w Niemczech
dobrowolnie
dzieje się coraz gorzej, jest tam terror, brak wolności słowa. Pokazujemy księdzu proces pastora Pawła Chojeckiego. No i tutaj już nie ma takiej oceny jak państwa niemieckiego.
No właśnie. Tu ksiądz Oko nawołuje, żebyśmy tu jakoś tak jedność robili, tu jakiś mówi o jakimś ekumenizmie. Przypominam, że ekumenizm dotyczy tylko kościołów chrześcijańskich, a kościół rzymskokatolicki nie jest kościołem chrześcijańskim od około 500 lat, od Soboru Trydenckiego, gdzie odrzucił Ewangelię o darmowym zbawieniu. Także tu nie ma mowy w ogóle o żadnym ekumenizmie. Ale my bronimy nawet religii pogańskich, przeróżnych, żeby mieli ludzie prawo wybierać, w jakiego Boga chcą wierzyć. Takie prawo dał nam Bóg i my takie prawo szanujemy. Niestety z drugiej strony, no to widzicie, że już mnie trzeba bronić, mówi ksiądz Oko, no ale pastora, no to chyba już nie. Ale trzymajmy się razem, czyli inaczej wybrońcie mnie, to wtedy będzie dobrze. Księże Oko, mówił ksiądz o tym totalitaryzmie lewicowym czy jakimś tam. Ja rzeczywiście jestem, że tak powiem, na celowniku zarówno działaczy religii tej radykalnej lewicy, jak i też działaczy katolickich. I tamci mnie krytykują, tamci nam blokują kanały. Ale działacze katoliccy nas włóczą po sądach. Działacze katoliccy nawołują do zbrodni, żeby nas zabić, podpalić, walnąć cegłą. Tego lewica nie robi. Gdyby więc sądzić po owocach, terror rządowo-katolicki jest gorszy, jak na razie, od terroru tej lewicy, którą ksiądz zwalcza.
Bardzo dziękujemy za wasze pytania. Jest z nami również publiczność tutaj na żywo w studio, także zachęcam was do zadawania pytań. Proszę.
Na początku gratulacje dla Korneli, bo bardzo fajnie pokazała obłudę księdza Oko, który na początku został zapytany o to, za co on został skazany. To strasznie stanął za wolnością słowa, jakie to straszne rzeczy się dzieją, że wolność słowa jest atakowana, że to Europa upada. A gdy właśnie zostało powiedziane o procesie pastora Chojeckiego, no to tutaj już wolności nie ma. No i tutaj oczywiście przypomina mi się nasz arcywolnościowiec z partii Konfederacja, pan Mentzen, który oddałby życie za wolność słowa i za wolności ogólne, które są, mogą być dostępne, ale zapytany o paragraf obrazy uczuć religijnych, to tutaj troszeczkę, to już nie, to nie, bo on by nie chciał, żeby go obrażać. Więc tutaj widzimy, jaka to jest wolność słowa, tak, że jak dla nas to jest wolność słowa, jak przeciwko nam, to już nie wolno. Ale jeszcze ciekawą rzecz tak wynotowałem i tu bym prosił gości może o pomoc, podpowiedź, bo nie mogę zrozumieć, bo ten kościół niemiecki taki zły jest. I bo ja nie wiem, czy to jest tam ten kościół katolicki powszechny, który jest wszędzie, tak samo i w Polsce i na całym świecie, czy ten kościół niemiecki to się jakoś uwolnił, oderwał i to jest jakiś narodowy teraz? Co to się dzieje?
Właśnie ksiądz Oko mówił, że 80% duchownych i biskupów się zgadza z księdzem Rotę, właśnie z tym apostołem homoseksualizmu w kościele, tak jak nazwał go ksiądz Dariusz Oko, a mimo to ksiądz Oko mówi, że kościół rzymskokatolicki to jest najlepsze miejsce, żeby się rozwijać.
No, to rzeczywiście jest chyba najbardziej taka szkodliwa duchowa treść, którą ksiądz Oko przedstawił, że pomimo takiego triumfu zła w tym kościele, triumfu grzechu, odrzucenia, jawnego odrzucenia Słowa Bożego na Soborze Trydenckim, ksiądz dalej powtarza taką zbitkę, że tam jest najlepsze, co mamy. Nie? No to jak tak ci katolicy niemieccy, ci księża niemieccy, te 80% biskupów niemieckich, no mają to najlepsze, co rzekomo jest w chrześcijaństwie, to dlaczego jest tak źle? To takie z rejsu pytanie, skąd te łzy, nie? To pokazuje, że Kościół katolicki zmierza w tę stronę, w której jest już Kościół niemiecki i za chwilę pod rządami papieża Franciszka albo jakiegoś następnego takiego lewicowego radykała, bo przecież po papieżu Franciszku przyjdzie jeszcze gorszy lewicowy radykał, tak samo będzie z Kościołem polskim. No i tu się nie ma co oszukiwać, o tym mówi ksiądz profesor Kobyliński, że tu niebawem będzie ruina i trzeba będzie budować coś, no, od nowa, coś na nowym fundamencie. My to już robimy, nie czekając, aż ta ruina nastąpi.
No to tak jeszcze można powiedzieć, że tutaj się znowuż okazuje, jak wielką rację miał Adam Nowak z Raz, Dwa, Trzy, kiedy śpiewał Trudno nie wierzyć w nic. No, katolicy wierzą, że Kościół jest święty. To jest ich podstawa. I tutaj można powiedzieć, ksiądz Oko jest konsekwentny, bo on domaga się poszanowania katolickich świętości, no a największą świętością katolicką jest właśnie Kościół i on rzeczywiście tak potrafił przestawić swój umysł, że tutaj żadne fakty nie mają znaczenia. To jest też właśnie też coś, co Wojtek Smarzewski w tym swoim filmie pokazał, że Kościół jest święty, choć składa się z grzesznych ludzi i tego nikt podważyć nie może.
Może.
Zmienić temat i odnieść się również do tych historycznych rewelacji, o których mówił ksiądz Oko. Mariusz Borucki pisze: porównywać homoksiędza do Lutra, którego właśnie zgorszyło w kościele rzymskokatolickim zepsucie moralne, to jest takie przegięcie, że aż brak słów.
Z jednej strony ksiądz Oko mówi o burdelu gdzieś tam w klasztorze w Austrii, a nie widzi tego, że właśnie Luter, kiedy pojechał do Rzymu, to zobaczył, że to jest miasto, gdzie jest najwięcej burdeli w przeliczeniu na człowieka, a na księdza to już to w ogóle najwięcej w świecie. Czyli tam, gdzie jest skupisko największe księży katolickich, tam jest największej burdeli przeróżnych. I właśnie, kto chce, niech sobie zobaczy film Luter, zakazany w Polsce, w kinach, był w ogóle niepokazany, a to wielkie arcydzieło światowego kina z obsadą wspaniałą. Także na dzisiejszy wieczór, kto nie oglądał, zobaczcie sobie film Luter, zobaczcie, ile prawdy jest w tym, co ksiądz Oko tu o Lutrze mówił. Zapraszam też do czytania artykułów Piotra Setkowicza w miesięczniku Idź pod prąd. Tu już mamy nowy numer na stole. To można w Empiku, w kioskach Ruchu i Garmo kupić.
Na razie w naszym sklepie. Idź pod prąd.pl, sklep jest już dostępny.
W każdym numerów Idź pod prąd, też są archiwalne, są cykle zarówno o reformacji w Polsce, jak też i o reformacji w Niemczech, czyli światowej reformacji autorstwa Piotra, także tam można więcej szczegółów. Luter odrzucił celibat, odrzucił zgorszenie i burdele, które rodzi celibat. Dzisiaj to zrodziło już masową pedofilię wśród kleru i ukrywanie tej pedofilii przez biskupów i papieży, bo to już dzisiaj wiemy.
O tym mówi m.in. ksiądz Isakowicz Zalewski.
Dokładnie. Powiedział, że to jest z piekła rodem. Ożenił się, miał dzieci i przyrównywanie go do księdza Rodę i nazywanie księdza Rodę homoseksualnym Lutrem, to jest jak kulą w płot, w ogóle jakieś nadużycie. Nie wiem, dlaczego tak chce obrzydzić Lutra ksiądz Oko za pomocą takich porównań. Przypominam, że ksiądz Rodę i episkopat Niemiec jest w zgodzie z papieżem, a Luter to jednak nie był w zgodzie z papieżem. Papiestwo go niszczyło, zwalczało, chciało spalić na stosie lub skrytobójczo zamordować.
Piotr Setkowicz, Luter i Hitler to proste powiązanie, mówił ksiądz Oko na naszej antenie i też tak jakby obarczył Lutra, który żył kilkaset lat wcześniej, o to, że Hitler doszedł do władzy w Niemczech i że Hitler zrobił to, co zrobił. Ale nie zająknął się na przykład właśnie na temat czy tego, że Hitler w młodości malował katolickie obrazy i że Watykan z Hitlerem no jednak sprzymierzył się dużo bardziej niż Luther z Hitlerem, no bo się jakoś nie spotkali, no nie było okazji. Jakie były związki Watykanu z Hitlerem i z hitlerowcami?
No, papież widział Hitlera jako narzędzie do zniszczenia bolszewizmu i tak chyba można powiedzieć, że od razu, kiedy Hitler doszedł do władzy i kiedy dyplomacja papieska zorientowała się w jego intencjach, to popierał te intencje. W konkordacie, który Hitler podpisał z papiestwem, no to był taki paragraf, że kapelani w wojsku będą, także to wtedy dopiero Reichswehra była przebudowywana w Wehrmacht, ale to już dyplomaci wiedzieli, że tutaj będzie dużo etatów i zastrzegli, że że kapelani mają być i kapelani byli. Owszem, byli też księża, którzy się sprzeciwiali, nawet jeden biskup, i oni drogo za to zapłacili, nawet życiem, to
ale
się
byli
zgadza.
Też pastorzy protestanccy niemieccy, tak, którzy się sprzeciwiali tak. hitleryzmowi.
Tak, no i też no, jeżeli chodzi o to, co wyprawiali Niemcy w Polsce, to był jeden, z tego co ja sobie przypominam, jedna taka wypowiedź papieża bodajże z grudnia 1939 roku, gdzie tam coś delikatnie napomknął, że źle się dzieje pod niemiecką okupacją w Polsce, i został przywołany do porządku i już nigdy do tego tematu nie wracał. No a jeżeli chodzi o sprawę administracji katolickiej na podbitych ziemiach polskich, to zostało załatwione w ciągu paru miesięcy. Te granice diecezji zostały odpowiednio zmienione. Biskupi, którzy mieli administrować tymi obszarami włączonymi bezpośrednio do Rzeszy, zostali wyznaczeni. No potem w latach 50. to komuniści w Polsce pokazywali porównanie, że kiedy Hitler zagarnął ziemię polskie, to papież bardzo, bardzo szybko dostosował administrację kościelną do administracji państwowej, a kiedy została ustanowiona granica na Odrze i Nysie, to wiele lat trwało. To gdzieś dopiero w połowie lat 50. czy nawet później zostało to załatwione. Także no widział papież w Hitlerze ten potencjał do likwidacji bolszewizmu i robił co mógł, żeby mu to ułatwić, i poświęcił i polskich katolików, no i też jeżeli chodzi o tych polskich księży, którzy ginęli w niemieckich obozach, to też chyba ani słowa w tej sprawie nie wspomniał, a było ich mniej więcej, tyle ich było, co ksiądz Oko powiedział, tyle tych ofiar śmiertelnych. I nie mógł o tym nie wiedzieć.
Czyli widzicie, wszystko co złe to wina protestantów
lub Lutra.
Ksiądz Dariusz Oko nawet powiedział, gdyby nie było reformacji, to pewnie nie byłoby Hitlera. Co byś odpowiedział na te słowa, pastor Paweł Chojecki?
Gdyby nie było kościoła katolickiego, nie byłoby reformacji. Także to jest taka banologia bzdurna i lepiej takich rzeczy nie opowiadać. Hitler był katolikiem, popierali go i katolicy, i protestanci. Watykan go popierał, jego sojusznik Mussolini bardzo sowicie łożył na kościół. Nawet widziałem w tak zwanej Ziemi Świętej kościół właśnie tam nad Jeziorem Galilejskim przez samego Duce Mussoliniego ufundowany. Państwo Watykan zostało właśnie w ramach porozumienia tego faszystowskiego rządu dyktatury z papieżem właśnie zostało ufundowane. Katoliccy duchowni mieli bardzo, można powiedzieć, wysokie stanowiska w administracji hitlerowskiej. Na przykład tu, tuż przy naszej granicy, Słowacja, to szefem tego państwa był ksiądz Tiso. Co się wyprawiało na Bałkanach, to nawet nie będę mówił. Także zobaczcie, katolicy wspierali, Watykan wspierał, a winny Luter.
Mówiliśmy o bolszewizmie, a jak przyszło co do czego, to Sobór Watykański II nie potępił komunizmu. Także umieją się ustawić.
A to jest...
No, skoro się... To się tak mówi, jeżeli kogoś nie możesz pokonać, to się przyłącz.
No to oni się przyłączają do różnych zbirów. Teraz się przyłączają. Przecież papież Franciszek przyłącza się do komunistycznej partii Chin. Przecież to tam jest prześladowanie chrześcijan, prześladowanie także katolików, tych, którzy nie chcą iść na smyczy komunistów, nie chcą się modlić do Mao Tse-tunga czy Xi Jinpinga, a papież Franciszek pobiera pieniądze właśnie w kwocie 2 miliardy dolarów co roku od rządu komunistycznych Chin i udaje, że niczego nie widzi. No taki jest Watykan. Zawsze zdradza prawdę, jeśli ktoś mu dobrze zapłaci. Stąd ten 17 rozdział. Ten 17 rozdział w Księdze Apokalipsy. Wielka prostytutka. Katolicy, przeczytajcie sobie.
Pytanie, co dalej z Kościołem katolickim na całym świecie, nie tylko w Niemczech. Wiem, że Leszek ma jeszcze pytanie w tej sprawie.
No właśnie widzimy, od jakiegoś czasu było widać te dwa kierunki w Kościele katolickim, homoseksualny i ten tradycyjny. Teraz widzimy otwarty konflikt między tymi dwoma frakcjami. I czy to jest zapowiedź podziału, czy jednak takiego upadku i zjednoczenia tego Kościoła w jednym kierunku silniejszej frakcji?
Zwykle w historii tak było. Także i teraz się nie spodziewam niczego nowego. Tacy księża jak ksiądz Oko będą tam mówić, jakie to wielkie złe rzeczy się dzieją i tak dalej. Później razem z tymi księżmi Rotę czy innym odprawią mszyckę i wszystko będzie po staremu.
Lapa Nailen, na ile jeszcze ksiądz, przepraszam, Kościół rzymskokatolicki powinien upaść, aby ksiądz Oko powiedział, że jest on na dnie? Bo dzisiaj mówi, że Kościół katolicki, że od Kościoła katolickiego lepszego nie mają.
To jest taka bardzo sprytna, diaboliczna zagrywka, że w miejsce Boga katolikom wprowadzono Kościół. Nie? Tak jak, zobaczcie, w miejsce Chrystusa oni mają Piotra. To ksiądz Oko na koniec powiedział, że no tak, no niby Jezus jest głową Kościoła, ale mamy Piotra. A ja nie wiem, ty Piotrze, coś my tu mamy Piotra, ale w Watykanie to mają Franciszka. Ty słyszałeś coś, żeby tam Piotra jakiegoś mieli?
No ale... To się tak mówi, że no chyba tak to można rozumieć, że każdy papież to jest wcielenie apostoła Piotra, tak jak każdy faraon jest wcieleniem Boga Re.
No cóż, to chyba tylko tak można te cuda katolickie i zabobony wytłumaczyć, że to jest jakieś wcielenie 59. apostoła Piotra. No takie bzdury to se wierzcie, ale nie z nami te numery. Tak z niemiecka powiem, Brunner, no.
Ksiądz Oko mówi, że ksiądz Rotę śmieje się w twarz papieżowi, domyślę papieżowi Franciszkowi, a przecież papież Franciszek mówił, kimże ja jestem, żeby oceniać homoseksualistów.
I wiele innych rzeczy przyjmował, awansuje biskupów, którzy popierają homoseksualizm, księży i tak dalej. Także ksiądz Oko próbuje robić dobrą minę do złej gry i chce pokazać, że rzekomo papież Franciszek jest konserwatystą. No guzik, prawda, nie jest. No to już tak odrobinę uczciwości proszę.
To może jeszcze, proszę bardzo.
Piotr. To tak można powiedzieć, że katolicyzm odkrył, jak należy przemawiać do ludzi naszych czasów. Że w ogóle logiką wypowiedzi to się nie należy przejmować.
No
że to, że jedna wypowiedź przeczy drugiej, to zupełnie nic nie szkodzi, bo ten, kto będzie chciał usłyszeć to, co mu w duszy gra, to usłyszy, a to, co mu nie odpowiada, no to łatwo odrzuci i pozostanie przy organizacji. No, inni się tego od katolicyzmu uczą.
A jeszcze wątek finansowy poruszę, bo on też tu padł.
Zobaczcie, swoją prywatę tutaj
kościół, kościół katolicki, nie powiem tu właśnie
czy interes, jak twierdzi ksiądz profesor.
Opowiem, jak to finansowo jest w katolicyzmie. No kościół katolicki chyba do biednych nie należy. No tam ksiądz też ma parę etatów i w Polsce gdzieś na tego, to jakieś tam pieniądze chyba zarabia. No a zobaczcie, jego proces finansuje tu Ordo Iuris. A w przypadku mojego procesu, no Ordo Iuris było, owszem, przyjrzało się, chyba chciało stanąć po stronie tych katolickich hejterów, ale stwierdziło, że dla nich to nawet za dużo i nabrali wody w usta i milczą. I milczą. Tu bronią wolności słowa, tu zbierają obywatelskie zrzutki, żeby bronić wolności słowa, ale... ślepi na jedno oko. A katolicy, którzy się tak poświęcili dla wiary, dla Boga, żeby walczyć z herezją, którą rzekomo ja uprawiam, no to poszli do księdza, znaczy i znowu z tym księdzem, no do sędziego.
Dzisiaj wyświęciliście go.
Do sędziego, daj many, żeby im dać na bilet. Żeby se mogli dojechać tam, nie wiem, chyba pod Krosna, czy skądś tam do Lublina, na bilet PKS. No a sąd powiedział, że no dałem ci na bilet za pierwszym razem, bo wtedy byłeś tym oskarżycielem posiłkowym, a teraz nie musiałeś jechać, no to ci nie dam, nie?
Żeby jakieś skargi na niego nie złożyli.
Na bilet PKS, to ile to mogło kosztować? No 50 zł, tak szacuję. To zrobił zbiórkę w internecie, żeby mu dać na bilet, żeby oskarżał pastora Chojeckiego. Ja sam płacę wszystkie koszty sądowe. Zobaczcie, ksiądz też narzekał, że to taka wysoka kwota, no go tak nie stać, te 20 tysięcy złotych. Mi samych kosztów dowalili sądowych 20 tysięcy. Czyli ja mam płacić temu Patlewiczowi za bilet PKS. To patrz, jak w sądach inkwizycyjnych, Piotr jest specjalistą od tych spraw, to tam jak kogoś zamknęli, to rodzina musiała płacić za wyżywienie i za pobyt w więzieniu, że mu, że tak powiem, gościny udzielają. To z czym to się różni dzisiaj? W trzeciej RP to jest państwo normalne, oparte o wartości równe dla wszystkich obywateli, czy to jest państwo katolickie, gdzie protestantów się włóczy po sądach i jeszcze się protestantom każe płacić katolikom za to, że będą nas oczerniać, szkalować. To ja musiałem zapłacić za tą opinię 3000 zł, musiałem zapłacić, znaczy jeszcze jeśli sąd mnie tam, wiecie, apelacyjny, tej pani, która napisała stek bzdur, którą 5 naukowców obśmiało, że to takich bredni, to oni dawno nie słyszeli. No, tu najbardziej znany to były ksiądz, dziś profesor Tadeusz Bartoś, jeśli chodzi o świat polskiej nauki, profesor Jotkowski. Wszyscy to obśmiali. A sędzia Klimkowski, dobrze się tym razem nie pomyliłem, chce, żebym ja zapłacił za to jeszcze 3000 zł, za ten stek bzdur kompletnych właśnie z tą zjawą. Że to jest moje przestępstwo, że tego kogoś lub coś, co się w Fatimie objawiło, nazwałem zjawą i to jest dowód, że ja obrażam Matkę Boską. Księże oko, przejrzyj tu na oko i zobacz, że twój proces w Niemczech to pikuś w porównaniu z tym, co się dzieje w Lublinie.
To może na koniec pytanie do was. Dzisiaj mówiliśmy o procesie księdza profesora Oko w Niemczech i o procesie pastora Pawła Chojeckiego w Polsce. I gdzie możemy szukać tych punktów wspólnych, żeby razem, może razem z księdzem Oko również walczyć o wolność słowa jeszcze w Europie?
No to byśmy już to zrobili wcześniej, bo program na ten temat nagraliśmy parę dni temu, gdzie ja jasno stanąłem w obronie wolności słowa. Niech go krytykują na poziomie naukowym, niech go wyrzucają z uczelni, niech go wyrzucają z kościoła, ale niech go nie włóczą po sądach. I tylko tego samego symetrycznie chcę w odniesieniu do nas. A zobaczcie, żaden katolicki duchowny nie stanął w mojej obronie. Żadna telewizja, ta związana z rządem czy z kościołem rzymskim, prawicowa i tak dalej, nie zaprosiła mnie, czy nie stanęła w mojej obronie. Nasza dawna przyjaciółka, wasza, przecież Ewa Stankiewicz tu popiera akcję tego Ordo Iuris tam w obronie tego śmego, a pastora udaje, że nie zna. No to jest moralność katolicka. Z tym właśnie walczymy. Bo chcemy, żeby ludzie byli moralni, niezależnie czy się to opłaca, czy nie. Taki wzór dał nam Jezus Chrystus w Słowie Bożym i temu staramy się być wierni. I do tego wzywamy naszych widzów.
Piotr.
No jeszcze raz się okazuje, że kali być wielki filozof. No i tą swoją wypowiedzią o krowach pchnął etykę na nowe tory i ona się po nich coraz szybciej porusza. No i stan taki został osiągnięty, gdzie już też być może inną radę Kalego można by zastosować, to znaczy siąść i płakać, ale nie będziemy tego robić. No.
Póki Jezus nie przyjdzie, robimy swoje. Tak.
Myślę, że dobrą puentą w naszej dyskusji będzie Luter Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu zespołu Idź Pod Prąd. Ale wcześniej zaprosimy państwa na reklamę książki redaktora Piotra Setkowicza Sędziowie myśli z dziejów inkwizycji. Naszymi gośćmi był na początku ksiądz profesor Dariusz Oko, a także redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd pastor Paweł Chojecki
Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że dzisiaj będziecie długo myśleć i dyskutować. Także w domu, z rodziną, ze znajomymi o tym, co usłyszeliście. Jest o czym.
Redaktor Piotr Setkowicz. Dziękuję również.
Dziękuję.
Dziękuję, Kornelia. Przede wszystkim za tą rozmowę z księdzem, bo no, była bardzo ciekawa, ale nie była łatwa, ale nikt nie powiedział, że dziennikarstwo
będzie łatwo.
Będzie łatwa.
A mam nadzieję na ciąg dalszy. W telewizji Idź Pod Prąd też widziałam wypowiedzi na czacie, żeby zorganizować debatę z pastorem Pawłem Chojeckim.
Aż
zobaczymy.
Nie uchylam się.
A po reklamie i po klipie Luther oczywiście pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Do zobaczenia.
Niekończący się spór. Każda organizacja religijna ma swoje sposoby zwalczania nieprawowiernych, ale tylko jedna powołała w tym celu specjalną instytucję. Inkwizycja katolicka wciąż wywołuje spory i budzi emocje. Ma swoich żarliwych oskarżycieli i również żarliwych obrońców. Trudno byłoby inaczej. Wnioski na jej temat, do których człowiek dochodzi, mają duże konsekwencje dla jego światopoglądu. A jesteśmy skłonni raczej dopasować fakty, które poznajemy do naszego światopoglądu, a nie odwrotnie. Poznanie dziejów inkwizycji zmusza, by odpowiedzieć na pytania. Czy mamy prawo karać innych ludzi tylko za to, że odstąpili od poglądów, które uważamy za słuszne i ważne? Czy jakikolwiek człowiek lub instytucja ma takie prawo? Czy są sytuacje, kiedy takie działanie jest słuszne? Dla ludzi, którzy na te pytania odpowiedzieli sobie tak, fakty mają całkiem inne znaczenie niż dla tych, którzy na te pytania odpowiadają nie. Dlatego spór o inkwizycję był i jest walką. Ludzie wypowiadający się na ten temat często posługują się stereotypami, które mało mają wspólnego z rzeczywistością. Pomijają fakty przeczące ich tezie lub przekręcają je i starają się podważyć wiarygodność i uczciwość osób niezgadzających się z ich poglądami. Trudno jest zachować w tym sporze bezstronność i trudno dotrzeć do prawdy. Inkwizycja zajmowała się m.in. ludźmi wierzącymi podobnie jak ja. I jeśli nie uciekli przed nią, dawała im tylko dwie możliwości. Śmierć lub wyrzeczenie się swojej wiary.
Wydawnictwo Idź Pod Prąd prezentuje najnowszą książkę historyczną Piotra Setkowicza Sędziowie myśli z dziejów inkwizycji. Poznaj historię instytucji, która siłą i podstępem zmieniała umysły ludzi i myślenie całych narodów. Książka dostępna w sklepie internetowym Idź Pod Prąd.
Wartburg na stromym urwisku, te niemieckie przepaście i szczyty, wbrew niewoli, na gwoli ucisku, wyniesiony pod boskie błękity, pismo święte z wszechwładnej łaciny, na swój własny język przekładam. Ożywają w uwiekach dawne cuda i czyny, matką Ewa, znów ojcem, znów Adam. Jest mi tragiczny Abraham, gdy poświęcić ma syna w ofierze. Widzę ogień na Sodomy dachach, gdzie zmęglają się grzeszni w niewierze. Bezmiar winy i kary, surowość brzmią prawdziwie w mym szorstkim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo, ale spójrz wokół siebie, krytyku, że bym za gotówkę odpuszcza. Lecz wojenny się nurza rozkoszy, papież zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi. W nawach katedr transakcje wszeteczne, ksiądz powiednik rozgrzesza za bilon. Tak jest było i będzie, zło i dobro jest wieczne, lecz nie może być wieczny Babilon. Z innym walczem jak nich augustianin, moralności teolog to przyzy. Bo w stolicy wołają poganin, reformator, heretyk, polityk. Tak papieską ja bullę spaliłem, lecz szukajcie miast, które on spalił. Ja na wrotach kościelnych tezy swoje przybiłem. On nie wykluł, a mnisi śpiewali. Słowa palą, więc pali się słowa. Nikt o treści popiołów nie pyta, ale moja ze Stwórcą rozmowa, jak z niego do drzewa przybita. Niech się gorszy prałacia elita, niech się w mękach świat tworzy od nowa. Lecz niech czyta, kto umie, niech nauczy się czytać, niech powraca do słowa.
Jednym z podstawowych elementów towarzyszących Bożemu przywództwu są hejterzy, czy jest hejt. Mamy księgę Nehemiasza w Starym Testamencie, przywódcy politycznego Żydów, który doprowadził bardzo szybko do restauracji ich państwa, ich stolicy, odbudowa murów i tak dalej. No i kiedy tylko on przyjeżdża z tą Bożą misją do Jerozolimy, od razu pojawiają się hejterzy. Oni są opisani od samego początku, już od drugiego rozdziału, 10 werset, zobaczcie, 19 werset. Mniej więcej ich działania idą w tym kierunku. Albo próbują się podłączyć, nie? I od środka rozsadzać, torpedować projekt Nehemiasza, albo próbują z zewnątrz go hejtować, wyśmiewając lub kłamiąc na temat Nehemiasza i Żydów, którzy z nim podjęli to dzieło odbudowy państwa. I w 20 wersecie drugiego rozdziału księgi Nehemiasza mamy krótką odpowiedź dla hejterów. Wtedy ja im odpowiedziałem tak: Bóg niebios poszczęści nam. To po pierwsze, nie? Żeby już im, że tak powiem, nogi zaczęły drżeć. Po naszej stronie jest wszechmogący Bóg, a my realizujemy Jego wolę. Jaki może być koniec? Bóg niebios poszczęści nam. My zaś, Jego słudzy, zabierzemy się do budowy. Nie zniechęcicie nas. A wy, mówi na koniec, jesteście po ciemnej stronie mocy i nie macie z Bogiem, z dobrem i z nami nic wspólnego. Sprawdźcie sobie. 22 rozdział, werset 20. Pozdrawiam także hejterów i od czasu do czasu modlę się o wasze nawrócenie.
Sierpnia 1927 roku zaginął generał Włodzimierz Zagórski, osobisty przeciwnik marszałka Józefa Piłsudskiego, przetrzymywany w więzieniu w Wilnie od 15 maja 1926 roku. Tego dnia adiutant Piłsudskiego, kapitan Lucjan Miładowski, odebrał go z więzienia i powiadomił, że ma się stawić u marszałka w Warszawie. Podróż do Warszawy obaj odbyli pociągiem osobowym. Gdy dotarli do stolicy, okazało się, że marszałka Piłsudskiego nie ma. Generał Zagórski miał zostać odwieziony do swojego mieszkania. Po drodze wstąpił do łaźni i wszelki ślad po nim zaginął. Przed I wojną światową Włodzimierz Zagórski był oficerem wywiadu austro-węgierskiego i z ramienia tego wywiadu nadzorował legiony Piłsudskiego. Formalnie komendantem legionów był generał Karol Trzaskadurski, ale faktycznie Zagórski podejmował większość decyzji. Wtedy też powstała silna osobista niechęć między Piłsudskim a Zagórskim. Gdy z rozkazu Piłsudskiego legioniści odmówili przysięgi na wierność Austro-Węgrom i Niemcom, Zagórski krzyczał na nich: szaleńcy, wy zdechniecie. Podczas zamachu majowego Zagórski jako dowódca lotnictwa stanął po stronie rządu Wincentego Witosa. Po zwycięstwie Piłsudskiego został aresztowany razem z generałem Rozwadowskim. Stawiano mu zarzuty kryminalne, ale żadnego aktu oskarżenia nie przedstawiono i w końcu pod naciskiem opinii publicznej został zwolniony z więzienia. Podejrzewano, że został zamordowany z rozkazu Piłsudskiego, jednak sprawa ta po dziś dzień nie jest rozwiązana.